czas na rozmowę o projekcie Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie. Dziś trochę o dyscyplinie weterynaria, a moim gościem w studiu Radia UWM FM jest pani dr Małgorzata Chmielewska-Krzesińska z Katedry Patofizjologii Weterynarii Sądowej i Administracji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Postaramy się troszeczkę więcej opowiedzieć o badaniach, które pani przeprowadziła w ramach RID-u i w ogóle powiemy też o korzyściach, które ten projekt daje. Może na początek powiedzmy, czym w ogóle jest ten projekt?
Generalnie RID jest to program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego prowadzone są badania pod tytułem Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie. Więc tak naprawdę jest to takie połączenie wielu różnych dziedzin po to, żeby rozwijać wiedzę, rozwijać nowe technologie tak naprawdę również. W ramach tego projektu skupiłam się nad nowatorskimi terapiami. Mój projekt tak naprawdę polegał na tym, aby połączyć badania naukowe z próbą wdrożenia nowego podejścia do terapii weterynaryjnej. I tak naprawdę może to zabrzmieć troszeczkę skomplikowanie, ale nie jest. Ja łączę model zwierzęcy z próbą wytworzenia czy przetestowania terapii raka u zwierząt, dokładnie u psów, ponieważ ja pracuję na modelu, który nazywa się danie pręgowane. Pan słyszał kiedyś?
Nie. Co to takiego?
Danie pręgowane na pewno pan kojarzy w akwariach, takie rybki pływają z takimi prążkami. Mhm. To one są bardzo popularne i tak naprawdę jest to rybka akwaryjna, ona pochodzi sobie z Indonezji generalnie. W tamtych rejonach ona sobie żyje sobie w rzekach, a my mamy ją w akwariach, ale również jest ona bardzo dobrym zwierzęciem modelowym, czyli jest ona bardzo dobrze zbadana pod kątem fizjologii, genetyki i tak dalej. I takim ciekawym podejściem do użycia tego modelu jest połączenie zwierzęcia z komórkami nowotworowymi. Ponieważ okazało się, że jeśli wprowadzimy sobie komórki nowotworowe do takiej rybki, no oczywiście w konkretne miejsca, bo to się, nie wiem, nie wstrzykuje gdziekolwiek, pod żółtko na przykład można podawać, albo można podawać do serca i wtedy te komórki nowotworowe znajdują się w naczyniach krwionośnych. Okazało się, że te komórki mają zdolność przetrwania w rybie. I nie dość, że przetrwania, ale mają zdolność do funkcjonowania w tej rybie. Czyli jeśli podamy sobie komórki nowotworowe pod żółtko, to wtedy okazuje się, że te komórki nowotworowe zaczynają wytwarzać czynniki, które normalnie wytwarzają jakby w organizmie wyjściowym i doprowadza do tego to, że one potrafią modulować układ krwionośny ryby. Czyli mamy połączenie, wie pan, mamy ssaka i mamy rybę, mamy komórki ssaka, mamy rybę, dość daleko, filogenetycznie jakbyśmy nie spojrzeli, ale nadal te czynniki, które te komórki są w stanie wytworzyć, na przykład VEGF, czyli czynnik wzrostu naczyń krwionośnych, doprowadza do tego, że naczynia krwionośne z tej ryby, z takiej struktury, która się nazywa SIV, która leży nad żółtkiem, wypuszczają takie palce, które wrastają w te komórki nowotworowe i zaczynają zaopatrywać te komórki nowotworowe w składniki odżywcze, na przykład w tlen, tak? Więc jest to taka platforma, która pozwala z jednej strony badać biologię nowotworów, to czy one są w stanie przetrwać w organizmie, jakie są mechanizmy ich rozprzestrzeniania i tak dalej, więc jakby to jest taka część bardziej mówiąca o tym, jak działają komórki nowotworowe, jaka jest ich biologia. To jest ta część, a druga część jest jakby zastosowanie tego całego mechanizmu. I ja postanowiłam zastosować coś, co się nazywa patient-derived xenograft, po angielsku PDX, ponieważ tak naprawdę wprowadzanie obcych komórek, jakichkolwiek komórek, do innego organizmu nazywamy wytworzeniem organizmu ksenograficznego. A jeśli weźmiemy komórki od pacjenta, no to wtedy tworzymy jakby awatar tego naszego pacjenta, czyli bierzemy sobie komórki nowotworowe z pacjenta, wkładamy sobie do zwierzątka i wtedy możemy sobie testować różne leki, różne terapie. I czy pan wie, jak wyglądają terapie nowotworowe? Kiedyś pan o tym czytał, jak to wygląda?
Nie, kompletnie nic nie wiem i myślę, że spora część słuchaczy też nie wie, dlatego też o to dopytujemy. Jeżeli mógłbym tylko dopytać, czym jest w ogóle zwierzę modelowe? Co to oznacza?
Zwierzęciem modelowym może być, tak jak mówię, danie pręgowane, może być szczur, może być mysz. To są takie uznane znane przez środowisko naukowe zwierzęta, o których wiemy bardzo dużo, one są bardzo dobrze zewaluowane, dlatego one jakby stają się modelem, na którym sobie badamy coś, jakieś zjawisko fizjologiczne na przykład, tak? Bo wiemy dokładnie, jak one reagują i na przykład, nie wiem, podajemy jakiś lek. Bardzo często takie zwierzęta modelowe oprócz badań naukowych również są wykorzystywane na przykład do wytwarzania nowych leków, czyli na przykład wiemy, że fizjologicznie mysz czy szczur reaguje w jakiś sposób, nie wiem, ma jakąś reakcję fizjologiczną, nie wiem, patrzymy, jak szybko serce bije, nie? Wiemy, jaki jest rytm bicia serca u szczura na przykład i podajemy sobie jakiś lek i patrzymy, co się dzieje fizjologicznie tego zwierzaka. I dzięki temu możemy, oczywiście nie bezpośrednio, bo to też są różne gatunki, możemy przykładać jakby wyniki, które uzyskaliśmy u tego szczura, czy u tej myszy, czy u tego dania pręgowanego, na to, co się może wydarzyć u człowieka. Więc jakby to też jest taka platforma, która pozwala nam na wytwarzanie nowych substancji leczniczych.
Dobrze, to może wróćmy do przebiegu badań.
Tak, więc ja postanowiłam sobie, w związku z tym, że te PDX-y, te Patient-Derived Xenografts, jest zupełnie nowym podejściem, doszłam do wniosku, że możemy sobie to w pewien sposób przyłożyć na weterynarię. Problem w weterynarii jest taki, że nie ma takich schematów, do końca wyrobionych schematów leczenia nowotworów. Oczywiście lekarze weterynarii podają leki, to też jest wiadomo, jest finansowane przez właściciela, więc to też jest jakby ten dodatkowy temat, ale nawet kiedy człowiek szuka jakichś publikacji na ten temat, jest tego naprawdę bardzo mało. Teraz właśnie publikuję artykuł, w którym sprawdziłam, jak wygląda użycie inhibitorów kinasterozynowych, czyli takich białych w naszych komórkach, które powodują jakby na przykład stymulują podziały komórkowe i tak dalej, które są te białka bardzo często rozregulowane w nowotworach. I takie inhibitory po prostu hamują nam te białka i przez to komórki nowotworowe zaczynają nam umierać. Jakby taka cała idea. I kiedy przeanalizowałam tą wiedzę, to okazało się, że na dokładnie 12 leków, tylko 4 mają jakiekolwiek doniesienia u psa. Czyli jakby brakuje nam tej wiedzy. Nie wiemy dokładnie, jak te leki działają, czy one mogą być stosowane u psa. Jeśli wiemy o jakiejś toksyczności u psa, to wiemy to tylko i wyłącznie z badań przedklinicznych, bo jakby trzeba mieć świadomość, że też pies jest zwierzęciem modelowym, dokładnie jest to rasa Beagle. I przed badaniami klinicznymi na ludziach prowadzi się badania przedkliniczne, żeby określić sobie poziomy toksyczności różnych substancji. Można to robić na myszach, na szczurach, na daniu pręgowanym, na psie. I w tych badaniach widzimy, że są podobieństwa w toksyczności między psem i człowiekiem, więc widzimy, że w teorii jesteśmy w stanie jakby te leki wykorzystywać, ale nadal mamy taki gap, taką jakby wyrwę w wiedzy, no bo tak naprawdę nie wiemy do końca, co się wydarzy. Dodatkowo problem jest taki, że w leczeniu nowotworów mamy takie panele, czyli mamy połączenia sobie różnych leków z różnych grup, które jakby z różnej strony uderzają w metabolizm takiej komórki. I tych badań również brakuje. Dlatego pomysłem mojego projektu było to, żeby na podstawie stworzonego takiego modelu badawczego przetestować różne leki przeciwnowotworowe, ludzkie, w ujęciu psim, czyli na psich komórkach nowotworowych. No i tak naprawdę myślę, że to jest taki jeden z etapów do tego, żebyśmy mogli stworzyć nowe strategie terapeutyczne dla zwierząt.
Czy są jakieś rozwiązania, czy w ogóle istnieją właśnie, żeby zgłębić tę wiedzę na temat tego, czego nie wiemy, na temat właśnie leków?
No właśnie i to jest największy problem, bo w teorii moglibyśmy takie badania przeprowadzić po prostu na psach. No ale trzeba mieć świadomość, że najprawdopodobniej, bo z dużym prawdopodobieństwem nie uzyskamy zgody komisji etycznej, no bo jednak jeśli zaczniemy sobie testować leki na psach, no to może się okazać, że będziemy mieć efekty toksyczne i tak dalej. Po drugie, będzie to bardzo kosztowne, bo naprawdę przetestowanie dużej ilości leków na takim zwierzęciu naprawdę może generować duże koszty. I dlatego w tym układzie zastosowanie jakby troszeczkę innego podejścia, czyli bierzemy sobie komórki nowotworowe od psa i podajemy sobie do dania pręgowanego, jakby zmniejsza nam koszt, przyspiesza nam pracę, bo jesteśmy w stanie przetestować większą ilość substancji w krótszym okresie czasu. Z wyników na razie my tak naprawdę określiliśmy poziomy toksyczności tych leków, w jakich dawkach powinniśmy je stosować na daniu pręgowanym, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy sobie ocenili, jaka dawka dla samego naszej tej platformy biologicznej będzie bezpieczna. I potem podawaliśmy do tych naszych daniosów komórki nowotworowe i patrzyliśmy sobie, czy te leki rzeczywiście powodują, że te komórki nowotworowe obumierają. I teraz właśnie w tym momencie mam publikację w recenzji. recenzji, która generalnie mówi o tym, w jaki sposób zachowują się te komórki nowotworowe w tym daniu pręgowanym, ale tak w sposób naturalny. Które linie są bardziej agresywne, mniej agresywne, bo pracuję obecnie na trzech liniach nowotworowych raka sutka psa, czyli tak naprawdę raka piersi, psa, które sprowadziłam z Uppsali, bo tych linii nowotworowych nie jest niestety dużo. Jest dosłownie około 12-13. Bardzo dużo jest w Chinach, więc też trudno jest je sprowadzić. Więc sprawdziliśmy, jak się te komórki zachowują w tym naszym modelu. Widzimy, że przeżywają, widzimy, że modulują wytwarzanie naczyń krwionośnych, widzimy, że mają zdolność przerzutowania. I to jest naprawdę z punktu widzenia mojego cool. Naprawdę to jest super, kiedy widzimy, jak naczynie krwionośne wrasta do tego naszej zdeponowanych komórek nowotworowych pod żółtkiem. Widzimy, że naczynie krwionośne wzrasta i mam dosłownie zdjęcie, kiedy widać, że komórka nowotworowa uciekła do naczynia krwionośnego. Potem te komórki znajdujemy na obwodzie. Więc tak naprawdę widzimy, że ten model, jako model badawczy działa, bo widzimy, że te komórki przeżywają, że mają zdolność przerzutowania, więc jakby to jest etap, który jest w trakcie publikacji. I teraz będziemy przygotować manuskrypt, który pokażemy, jak konkretne strategie lecznicze będą wpływały na przeżywalność tych komórek nowotworowych, na nie wiem, ich apoptozę i tak dalej, czyli jakby taką śmierć tych komórek, po to, żeby wykazać, że jesteśmy w stanie, skoro stworzyliśmy ten model, że opracowując konkretne dawki leków, konkretne zestawienia leków, będziemy mogli wykazać, że one działają, że one niszczą te komórki, że powodują, że one umierają i po to, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie stworzyć taką platformę, gdzie będziemy mogli dostawać komórki nowotworowe od takiego pacjenta psiego, wprowadzać je do taniosa, do naszej rybki i testować leki i powiedzieć, że na tego psa najlepiej działała ten konkretny zestaw leków. Bo jakby do tego prowadzimy, że nie dajemy zwierzęciu, też człowiekowi, bo tak naprawdę ten PDX to jest coś, co było wymyślone dla człowieka. Nie dajemy randomowego zestawu leków, tylko mówimy, że dla tego pacjenta dokładnie te leki działały najlepiej. I wtedy lekarz może sugerować się takim wskazaniem i może też podawać terapię tą, którą z naszym zdaniem na modelu zwierzęcym widzieliśmy, że ona najlepiej jakby powoduje najszybsze zamieranie tego nowotworu, czy zmniejsza jego zdolność do przerzutowania.
A czy badania w tym temacie będą jeszcze rozwijane po publikacji, czy są jakieś plany?
Tak. My bardzo intensywnie w tym kierunku działamy. Mamy też doktorantkę, która też jakby w tym kierunku pracuje, więc jak najbardziej to jest temat, który będziemy rozwijać, bo tych leków jest i strategii leczniczych jest naprawdę, naprawdę sporo. Tak jak powiedziałam, tych inhibitorów kinaz jest 12, ale mamy jeszcze leki, które będą nam modulowały, jest terapia hormonalna, którą również można stosować. Przeciwciał raczej nie będziemy, no bo to wiadomo, przeciwciała są dla człowieka i nie możemy je podawać psu, bo będzie reakcja immunologiczna, ale tych strategii jest naprawdę sporo. Więc my dalej jak najbardziej rozwijamy te badania, dalej nad tym pracujemy i myślę, że będziemy w stanie dołożyć tą naszą cegiełkę troszeczkę do medycyny weterynaryjnej. Bo niestety problem polega na tym, że bardzo często obecnie, jeśli pies ma, suka ma raka piersi, czy raka listwy mlecznej, tak to się mówi profesjonalnie, czy nowotwór listwy mlecznej, to najczęściej po prostu przeprowadza się operację, po prostu przeprowadza się mastektomię, wycina się tego guza i bardzo często jest to wszystko. Nic więcej dalej się nie robi, bo też nie do końca wiadomo, które leki, w jakich dawkach. Oczywiście lekarze weterynarii jakby stosują, tak, próbują i tak. Są miejsca, gdzie podaje się te leki, ale nadal, jeśli człowiek szuka jakichkolwiek badań naukowych, które by mówiły nam o, nie wiem, o bezpieczeństwie, o toksyczności, w ogóle jest naprawdę tego bardzo mało.
A jeżeli chodzi o sam projekt, proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć, czym jest dla pani taka forma finansowania badań?
Myślę, że sam RIT jest bardzo dużą pomocą dla naukowców z naszego ośrodka po to, aby móc jakby zintensyfikować badania nad jakimś tematem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że badania naukowe niestety są kosztowne. Niestety to po prostu wszystko kosztuje. Uzyskanie grantów obecnie w Polsce jest po prostu bardzo trudne. Przyznawalność grantów w niektórych panelach jest na poziomie 13-12%, co jest naprawdę bardzo niskim wynikiem. I szansa na to, że człowiek dostanie taki grant jest naprawdę niewielka, szczególnie jeśli jest się młodym naukowcem i szczególnie w małym małych ośrodkach. Znaczy, my nie jesteśmy jakimś wyjątkowo małym ośrodkiem, ale jeśli mamy walczyć, nie wiem, z UJ-em na przykład, albo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, no to wiadomo, że jakby mamy tutaj zmniejszone szanse, więc tak naprawdę takie dofinansowanie pozwala na to, żeby ruszyć z pewnymi badaniami, żeby można było zacząć nowe tematy, bo tak naprawdę w momencie, kiedy dostaniemy takie dofinansowanie, możemy przeprowadzić eksperymenty, możemy zaopatrzyć się w odczynniki i na ich bazie publikować kolejne publikacje. Im więcej publikacji, tym większa szansa, że wtedy taka osoba otrzyma większy grant. Bo jednak jesteśmy oceniani, nasza wartość naukowa jest oceniana ilością publikacji, którą posiadamy. Więc to jest troszeczkę taki zapętlający się mechanizm. Więc tak naprawdę RIT bardzo, moim zdaniem, pomaga naukowcom w naszych ośrodkach po to, żeby zdobywać pieniądze. Wydaje mi się, że to są sensowne pieniądze na przeprowadzenie swoich badań naukowych.
A poleciłaby pani wzięcie udziału w takim programie? Naukowcom czy też studentom?
Zdecydowanie tak. Uważam, że sam proces aplikacyjny nie jest bardzo skomplikowany. Oczywiście, wiadomo, trzeba mieć fajny pomysł. Jednak jest to konkurs, więc z kimś człowiek rywalizuje. Ale wydaje mi się, że można poświęcić te 2, 3, 4 dni pracy swojej, złożyć ten projekt, zobaczyć, co się wydarzy. I wiem, że przyznawalność nie jest jakoś bardzo niska. Wiem, że oczywiście jest tak, że no, z kimś się rywalizuje, ale też szansa na to, że dostanie się ten projekt jest wysoka i myślę, mi on naprawdę bardzo pomógł, bo na bazie tego projektu w tym momencie mam 2 publikacje, 3 przygotowuję i jeszcze nasza doktorantka pracuje nad swoją, więc tak naprawdę to nam bardzo mocno przyspieszyło pracę.
W studiu Radia UWM-FM gościłem dziś panią dr Małgorzatę Chmielewską-Krzesińską z Katedry Patofizjologii Weterynarii Sądowej i Administracji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.